Witam Was serdecznie, nazywam się Monika Paluch-Ferszt, pracuję tu w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów i dzisiaj przedstawię Wam promieniowanie jonizujące, tak go trochę odczaruję, bo promieniowanie jonizujące ma bardzo złą renomę z racji bomb jądrowych, no i ostatnio też różne wypadki w elektrowniach jądrowych. Ale chcę Wam powiedzieć, że promieniowanie jonizujące od samego początku odkrywcom tego promieniowania przyświecało to, żeby wykorzystać w jakiś dobry sposób to promieniowanie dla ludzkości. I praktycznie w pierwszych latach, a nawet w niektórych przypadkach w pierwszych dniach po odkryciu już myślano, jak właśnie wykorzystać promieniowanie jonizujące w służbie zdrowia i życia, czyli dla medycyny po prostu. Może taki krótki wstęp jeszcze, co to jest promieniotwórczość, albo radioaktywność, inaczej naturalna. Więc czasami niestabilne izotopy pierwiastków samoistnie rozpadają się na inne izotopy zupełnie innych pierwiastków, też niestabilne, albo czasami nawet stabilne. I zawsze temu zjawisku towarzyszy emisja pewnych cząstek. I mogą to być jądra helu, i wtedy takie promieniowanie nazywamy promieniowaniem alfa. Mogą to być elektrony i wtedy, jeszcze alfa. Promieniowanie alfa jest bardzo, oddziałuje bardzo z naszymi komórkami, ale można je łatwo zatrzymać, na przykład przed źródłem, trzymając kartkę papieru, i ta kartka już zatrzyma te promieniowanie. Kolejnymi cząsteczkami są na przykład elektrony. I wtedy takie promieniowanie nazywamy promieniowaniem beta minus, no bo elektrony mają ładunek ujemny. Może być też promieniowanie beta plus. Wtedy mamy do czynienia z pozytonami, czyli antycząstkami elektronów, czyli z dodatnim ładunkiem elektronami po prostu. I takie promieniowanie beta już zatrzymuje się w pewnej niewielkiej odległości w powietrzu. I ostatnie, które mamy do czynienia, to jest promieniowanie krótkofalowe, promieniowanie elektromagnetyczne, nazywane inaczej promieniowaniem gamma. I wtedy, żeby zatrzymać takie promieniowanie, no to już musimy mieć taki solidną osłonę, na przykład ołowianą. Czyli ono jest najbardziej przenikliwe, najbardziej w głąb przenika. Dobrze, teraz po takim krótkim wstępie przejdziemy sobie do spisu tematów, które dzisiaj chciałabym tylko tak zaznaczyć, ponieważ to jest naprawdę ogromna wiedza, którą nie da się w ciągu 45 minut przekazać, więc ja tylko tak bardzo skrótowo omówię te tematy. Omówię radiologię bez odkrycia promieniowania X, która by nie istniała, czyli diagnostyka cała obrazowa, brachyterapię, która powstała dzięki odkryciu promieniowania właśnie naturalnego oraz sztucznego, teleradioterapia, czyli napromieniowanie akceleratorami medycznymi, liniowymi, i co fizyk medyczny robi w szpitalu onkologicznym, jakie prace wykonuje. Zacznijmy od historii, bo historia jest w tym bardzo istotna. Dlaczego promieniowanie jonizujące tak szybko przedostało się do medycyny, było wykorzystywane w medycynie? Zaczęło się wszystko od takich badań nad wyładowaniami elektrycznymi w gazach szlachetnych, takich bardzo rozrzedzonych. Było to bardzo fajne doświadczenie, ponieważ właśnie w takich szklanych rurach badano wyładowanie elektryczne, a temu towarzyszyły takie właśnie fajne zjawiska świetlne, które uwielbiali studenci. To było na wszystkich właśnie studiach, pracowniach na studiach. Bardzo lubili uczniowie, dlatego nawet w gimnazjum były te rurki do badań i nawet w zakładach fotograficznych na całym świecie były też wykorzystywane właśnie do przerobienia zdjęć, do takich dodatkowych efektów. I dzięki temu, że te rurki były bardzo rozpowszechnione wszędzie, to no właśnie, zjawisko, które później odkryto, mogło szybko być powtórzone w bardzo wielu miejscach. No ale po kolei. W 1832 właśnie zaczęła się ta moda na te badania, ale dopiero w 1879 fizyk angielski William Crookes dopracował jakby tą rurkę, aby rurka mogła prawidłowo działać i aby później móc odkryć pewne promieniowanie, to napięcie musiało być zwiększone w tej rurce, musiały być gazy bardziej rozrzedzone i większa próżnia musiała być w niej. I właśnie to wszystko w swojej rurze Crookesa zrobił właśnie William Crookes. Tak jak mówiłam, te badania były bardzo rozpowszechnione i także fizyk niemiecki William Röntgen też postanowił zająć się tym tematem. I tak 8 listopada 1895 roku postanowił rozpocząć badania. Zaciemnił wszystkie okna, tą rurkę przykrył takim ciemnym papierem, żeby żadne promienie słoneczne do tego nie dochodziły. No i włączył właśnie, przyłożył napięcie do tej rury i nagle zauważył, że niedaleko leżące taka klisza fotograficzna rozświetliła się takim zielonkawym blaskiem. Zdziwił się, o co chodzi, ponieważ badane wtedy tak zwane promieniowanie katodowe, później już odkryto, że to są elektrony, nie docierało aż tak daleko, żeby móc jakoś zadziałać na tą kliszę fotograficzną. No to wziął tą kliszę, przełożył bliżej, zaczął badać i niechcący położył pomiędzy tą kliszę, a właśnie tą lampę, swoją rękę. I nagle zobaczył na tej kliszy właśnie taki cień jakby swojej ręki, swoich kości. Bardzo się przestraszył, bo wyobraźcie sobie, że teraz mamy jakieś złamanie, idziemy do szpitala, robimy prześwietlenie. Dla nas to jest normalne. Dla tych ludzi, którzy nie znali takiego zjawiska, to było po prostu coś porażającego, gdy zobaczyli właśnie taki obrazek jak tu. Ale Röntgen, ponieważ był naukowcem takim już rasowym i stwierdził, że musi dłużej pobadać to zjawisko, żeby po prostu ktoś nie pomyślał, że zwariował, prawda? Tylko musi dobrze udokumentować to wszystko. No więc od listopada do grudnia badał to zjawisko i po świętach poprosił swoją żonę, aby zeszła do jego laboratorium i właśnie ekspozycja trwała, czyli te właśnie napromienianie około pół godziny i na kliszy właśnie fotograficznej wyszła jej piękna ręka właśnie z pierścionkiem. Podobno jego żona, jak zauważyła swoją rękę, to stwierdziła, że widzę swoją śmierć, ja tu nigdy nie przyjdę już. Była bardzo przerażona. Ale to było potrzebne, aby właśnie udokumentować to zjawisko. No, bardzo szybko Röntgen stwierdził, że musi napisać publikację na ten temat, no bo wiadomo, kto pierwszy, ten lepszy. Co jest też istotne, po praktycznie w styczniu już wyszła publikacja 1886 roku i wtedy też dużo naukowców z całego świata przeglądało swoje klisze fotograficzne i odkryli, faktycznie my też mamy coś podobnego na kliszach. Tylko my myśleliśmy, że to nie wiem, jest jakiś błąd producenta tej kliszy, że z tą kliszą jest coś nie tak. Nie pomyśleli, że to po prostu jest nowy rodzaj promieniowania, który to spowodował, a nie zepsuta klisza. Nawet Nikola Tesla przesłał właśnie cały, jakąś, nie, chyba rękę swoją do Röntgena na dowód, że on to wykrył kilka lat wcześniej. No ale niestety nie głosił tego światu. Nie pomyślał, że takie zdjęcie mogą się przydać właśnie w medycynie. A do czego? No wiadomo, jeżeli mamy złamanie, w jaki sposób możemy sprawdzić, co się tam stało konkretnie? No na czuja, ale to tak No ale to wtedy można też kości obok poprzemieszczać, nie? No właśnie. Najlepiej właśnie zrobić promieniowanie. Tak, rentgen, właśnie coś, co przechodzi przez całe nasze ciało, tak? I pokaże, co jest tak naprawdę nie tak. No bo tu w ręku jest ok, ale tutaj na przykład mamy dużo różnych mięśni, które nam nie pozwalają wyczuć, tak? I jeszcze co fajne rentgen zrobił w swojej publikacji? Napisał to bardzo takim prostym językiem, tak że praktycznie wszystkie laboratoria, które miały tylko tą lampę, mogły bardzo szybko ten eksperyment powtórzyć. Jeśli chodzi o polskie, bo to jest moim zdaniem też bardzo istotne, jak wiecie, w tych latach Polski nie było na mapach świata, co nie znaczy, że nie było polskich naukowców, którzy też chcieli iść z duchem postępu, więc już kilka dni po właśnie wydaniu publikacji, od około 8 do 16 stycznia 1896 roku, fizyk i chemik z Uniwersytetu Jagiellońskiego Karol Olszewski powtórzył cały ten eksperyment właśnie rentgena i tu na przykład widzimy, też powtórzył to zdjęcie z pierścieniami, tylko tu nie użył swojej żony, tylko po prostu swojego asystenta. I tu na przykład jest odcisk takiej jaszczurki metalowej, która właśnie też bardzo ładnie wyszła na zdjęciu. Też bardzo szybko, bo zauważcie, już 10 stycznia 1896 roku, też nasz Polak, akurat fotograf, mający lampę i też powtórzył ten eksperyment, w szwajcarskim Davos wykonał właśnie pierwsze zdjęcie rentgenowskie i postanowił ze swojej pracowni fotograficznej stworzyć po prostu zakład rentgenowski, który później się już przekształcił w wielką klinikę i jeździł po całej Szwajcarii właśnie, żeby nauczać, jak obsługiwać właśnie tą lampę, nazwaną później lampą rentgenowską. I nawet dostał wyróżnienia jakieś wielkie w Szwajcarii. Jeśli chodzi też o Kraków na przykład, to profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Alfred Obaliński, który też był chirurgiem, wykonał pierwsze zdjęcia kliniczne, które możecie na przykład tu zobaczyć, zostały uwiecznione, ponieważ przyszedł do niego pacjent z takim bardzo napuchniętym ramieniem, no i po prostu nie wiedziano, o co chodzi, a że słyszał właśnie o tym eksperymencie, że Karol Olszewski przeprowadził go u siebie, no więc poprosił właśnie Olszewskiego, aby przyniósł tą lampę do szpitala i po prostu zrobił zdjęcia. I jak myślicie, ile taka ekspozycja na promieniowanie trwała? Ile teraz trwa? O właśnie. Kilka sekund. A jak myślicie wtedy, ile mogła trwać? 2,5 godziny. Tak, niestety, bo wiecie, teraz te urządzenia są tak dobrze dopracowane, że to trwa kilka sekund, a wtedy biedak jeszcze z tym obolałą ręką musiał być 2,5 godziny właśnie unieruchomiony. No ale czego się nie robi dla nauki? Pierwsza pracownia w Warszawie, taka rentgenowska właśnie, doktor Mikołaj Brunner ją otworzył już, widzicie, 25 stycznia. Także to są praktycznie dni, tygodnie od samego odkrycia. To jest naprawdę niesamowite, że to tak szybko przeniknęło do praktycznie całego świata. Później nawet 1912 roku w Polsce też były produkowane aparaty medyczne. Praktycznie, oczywiście one nie zaspokajały rynku polskiego, tylko w większości były sprowadzane, no ale my też potrafiliśmy je robić. Teraz jeszcze kontekst z pierwszą wojną światową, ponieważ właśnie już w trakcie pierwszej wojny światowej były takie polowe jakby zakłady rentgenograficzne. Dzięki oczywiście naszej rodaczce Marii Skłodowskiej-Curie. I ona też jako pierwsza kobieta nauczyła się, zdobyła prawo jazdy właśnie po to, żeby móc jeździć tymi samochodami właśnie w takich warunkach polowych, wojennych. I tu na przykład na zdjęciu widzicie Irenę, córkę Marii, która też pomagała właśnie matce i na przykład spędziła swoje 18 urodziny, najpierw robiąc zdjęcia rannemu żołnierzowi, a później opowiadając pielęgniarce, jak się obsługuje aparat taki, żeby później przejechać w kolejne miejsce. A właśnie jeszcze widziałam kiedyś taki dokument japoński, który wszelkie zło, jeśli chodzi o promieniowanie jonizujące, przypisywał Marii. Przez to, że Maria odkryła to promieniowanie, no to oni dostali tą bombę i całe zło na nią zrzucili, co jest też dla mnie bardzo dziwne, ponieważ oni całą elektryczność mają z elektrowni jądrowych. A elektrownie jądrowe też by nie powstały, gdyby nie odkryto promieniowania. No ale w każdym razie chciałam tylko podkreślić to, co jej córka Irena napisała o tym, że Maria miała głęboki wstręt do wojny i za profanację uważałaby zastosowanie nauki do celów wojennych. Żadne racje polityczne nie byłyby dla niej dostatecznym wytłumaczeniem użycia bomby atomowej i uporczywego poszukiwania coraz potężniejszych środków zniszczenia, czyli bomby jądrowej. Tu chciałam właśnie obronić Marię. No dobrze, ale radiologia, jak wiecie, to nie jest tylko rentgen, tak? To nie jest tylko to. Też już nawet w 1913 roku zrobiono takie urządzenie, które nazywa się mammografem do obrazowania piersi. I mammograf wykorzystuje troszkę inny rodzaj promieniowania X, bo normalnie w klasycznej rentgenodiagnostyce wykorzystuje się promieniowanie charakterystyczne, natomiast w mammografii, przepraszam, promieniowanie hamowania, a natomiast w mammografii promieniowanie charakterystyczne, które jest zależne od tego, z jakiego rodzaju materiału jest zrobiona katoda w lampie rentgenowskiej. I plus jest taki, że przy tym potrzebujemy dużo mniejsze napięcie przyłożone do lampy, przez co też raz pacjentka dostaje mniejszą dawkę promieniowania, a dwa normalnie widzimy kości, tak? A jeśli chodzi o mammografię, to bardziej są uwidaczniane te właśnie tkanki miękkie. Kolejnym fajnym urządzeniem jest oczywiście tomograf komputerowy, o którym też pewnie słyszeliście. Co jest też bardzo ciekawe, zobaczcie, w 1972 roku powstał pierwszy prototyp tomografu komputerowego, ale w 1914 nasz lekarz dr Karol Mayer z UJ-u zrobił pierwsze zdjęcia właśnie jakby tomograficzne serca. Serce było bardzo takim narządem niewdzięcznym, jeśli chodzi o rentgen, ponieważ ono jest otoczone żebrami, jest otoczone innymi narządami i bardzo trudno było zrobić w ogóle zdjęcie rentgenowskie serca. I on wpadł na to, że można by było zrobić z dwóch jakby perspektyw, z dwóch miejsc te serce, tak żeby później nałożone obrazy właśnie dały piękny obraz serca. I on to właśnie zrobił. Niestety opublikował to tylko w języku polskim. Raz, dwa, później wybuchła wojna, on poszedł do wojska. No i to jakoś zaginęło w świecie naukowym, tak? Jego pracami właśnie był też zainspirowany Alan Cormark, który dał takie podwaliny do tego, aby Hans Wild właśnie stworzył pierwszy tomograf komputerowy. Tomograf, czyli to po prostu jest lampa rentgenowska, która się obraca wokół pacjenta, a obraz jest zbierany w detektoru, który jakby podążają za tą lampą. Też kolejnym urządzeniem wykorzystującym promieniowanie jonizujące jest pozytonowa tomografia emisyjna, która jak widzicie już w początku lat 60. została zrobiona. Tu jest odwrotnie, bo nie mamy żadnego źródła zewnętrznego promieniowania, tylko to promieniowanie jest wewnątrz pacjenta. Podajemy je w radiofarmaceutyku. Są to zwykle takie krótko żyjące izotopy, kilka minut, kilka godzin, tak żeby tylko po prostu zrobić badanie i później chwilkę pacjent poczeka w szpitalu i może pójść do domu. I wtedy dostajemy tu taki obraz nowotworu, ponieważ tam też jest glukoza, a jak wiecie, nowotwory bardzo lubią glukozę, także ona się najszybciej jest wchłaniana przez nowotwory. I jeszcze w 1962 roku pierwsza gamma kamera. Tu też pacjent, że tak powiem, ma te źródło promieniotwórcze, a gamma kamera po prostu zbiera obraz. Też troszkę na zasadzie jak PET. Tu możecie zobaczyć pierwsze takie urządzenia rentgenowskie. Tu już takie tak zwane ramię C, też wykorzystywane przy operacjach, bo jest, widzicie, mobilne. Także różnica jest po prostu w takich szczegółach. Tu pierwszy prototyp tomografu komputerowego. Tu już taki piękny, szpitalny. Praktycznie fizyka oczywiście się nie zmieniła. Zmieniły się tylko szczegóły dopracowane, żeby pacjent dostawał jak najmniejszą dawkę, żeby personel medyczny również dostawał minimalną albo żadną dawkę promieniowania. Przejdziemy teraz do brachyterapii. Brachy z greckiego, czyli z bliska. Czyli to promieniowanie musiało być blisko nowotworu, żeby leczyło. I tu zaczniemy też od odkryć oczywiście. Zauważcie, 1896 rok, czyli praktycznie badania nad tym zjawiskiem zaczęły się kilka tygodni po odkryciu rentgena. To było we Francji, ponieważ francuskie towarzystwo medyczne, fizyczne, przepraszam, wymyśliło, że to wcale nie jest jakiś nowy rodzaj promieniowania, co ten rentgen odkrył, tylko to jest zjawisko tak zwanej fosforescencji, czyli wyświecania materiału po jakimś czasie. Najpierw został on napromieniony, a później dopiero po jakimś czasie wyświeca to, tak? I chciał tą teorię sprawdzić właśnie francuski fizyk Henri Antoni Becquerel. Jak zrobił to doświadczenie? Ano wziął takie sole uranu, które były wtedy bardzo znane jako takie właśnie źródło fosforescencji, i napromienił je, po prostu położył na parapet, żeby słońce napromieniło, tak? I później przyłożył do kliszy fotograficznej. Zobaczył, o, zaczernione, czyli wszystko się zgadza. To nie jest nic nowego, to jest po prostu to zjawisko fosforescencji. Ogłosił to też na zebraniu, ale też był bardzo dobrym, rasowym naukowcem i stwierdził, że no to trzeba powtórzyć kilkukrotnie, żeby udowodnić, że to tak na pewno jest. Akurat się zdarzyło, że to było w takich miesiącach zimowych, gdzie było bardzo mało słońca. Więc taką próbkę, która tylko delikatnie ją napromienił, zaszło słońce, no to wsadził sobie ją do szuflady i zaraz obok kliszę fotograficzną. Wyjął po kilku dniach, jak znów było słońce, i zobaczył, klisza jest zaczerniona. Jak to się stało? Przecież praktycznie ta próbka nie była naświetlona. O co chodzi? Powtórzył jeszcze raz to wszystko właśnie w ciemnościach z inną kliszą fotograficzną i faktycznie zauważył zaczernienie. Czyli jednak to oznacza, że to może być jakiś nowy rodzaj promieniowania. I teraz tu trzeba zaznaczyć jeden błąd, który zrobił Antoni Becquerel, ponieważ używał do swoich badań tylko kliszy fotograficznej, które patrząc eksperymentalnie były bardzo zawodne. Dawały tylko wyniki ilościowe, a nie jakościowe. Więc w wyniku tych takich błędnej metody wymyślił, że to promieniowanie zachodzi tam załamanie światła, zachowuje się po prostu tak jak światło. Tylko to jest zapewne kolejny rodzaj jakiegoś niewidzialnego promieniowania, który wtedy znano, na przykład nadfiolet czy podczerwień, tak? Więc po tej serii badań i po przedstawieniu swoich wniosków naukowcy stwierdzili, że no to nie jest nic specjalnego, zajmijmy się czymś innym. Były jeszcze jakieś takie nierozwiązane sprawy z tymi solami uranowymi, które chciał Becquerel wyjaśnić, a że napatoczyła się akurat doktorantka, którą była Maria Skłodowska-Curie, no to przekazał jej ten temat do badań, właśnie do rozprawy doktorskiej. I tak Maria musiała bawić się z tymi solami uranowymi, czyli oddzielać z tych różnych pierwiastków, które były w tych solach, rozdzielać je na pojedyncze pierwiastki, żeby zbadać, które konkretnie pierwiastki promieniują, wydają te właśnie te promieniowanie. I tak 18 lipca 1898 roku Maria Skłodowska ogłosiła światu odkrycie zupełnie nowego pierwiastka, którego nazwę, jak to ładnie ona określiła, damy nazwę od ojczyzny jednego z nas, dlatego polon. I to też ciekawe było, bo ponieważ, jak dalej pamiętacie, jesteśmy pod zaborami, nie było Polski i to nie widziały czasopisma za bardzo, jak to przedstawić, przecież nie ma Polski, więc nie możemy to stricte napisać, że od Polski. Więc na przykład Nature, bardzo znane czasopismo naukowe, zmieniło trochę jej wypowiedź i napisało, że od miejsca odkrycia tego właśnie pierwiastka, co też było nieprawdą, ponieważ nie było, te sole uranowe nie były z Polski, a z Czech. Następnie już 19 grudnia 1998 roku ogłosili już razem z Piotrem, bo przyłączył się do tych ważnych badań, odkrycie radu. No i sama Maria Skłodowska-Curie dała nazwę promieniotwórczości, tak, że to są pierwiastki, które wysyłają promienie, dlatego promieniotwórczość. Oczywiście za swoje odkrycie małżonkowie w 1903 roku otrzymali Nagrodę Nobla. Po śmierci męża Piotra Maria musiała samodzielnie pokazać, że to nie mąż był głównym dowodzącym tych odkryć, ale że ona sama też potrafiła działać naukowo i w 1918 roku za swoje właśnie odkrycia polonu i radu, a także wydzielenie czystego radu i badanie właściwości chemicznych różnych pierwiastków promieniotwórczych, jako jedyna kobieta i w ogóle człowiek na świecie dostała drugą Nagrodę Nobla z zupełnie innej dziedziny, bo z chemii. Tu dostała z fizyki, a tu dostała z chemii. Także to jest naprawdę człowiek do wzór, do naśladowania. A jeszcze właśnie tutaj widzimy Instytut Radowy w Warszawie, który na początku lat 30. ubiegłego stulecia został założony właśnie dzięki Marii i ona też przekazała 1 gram radu temu instytutowi, żeby mógł też działać. I teraz, jak po wykładzie wyjdziecie, to naprzeciwko naszego budynku jest taki park i w parku jest właśnie Instytut Radowy, który teraz się nazywa po prostu Szpitalem Onkologicznym imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Także warto sobie zobaczyć, ten budynek jeszcze stoi. No właśnie, jak to brachyterapia i odkrycie tego radu. Instytut Radowy, czyli od razu praktycznie po kilku dniach zauważono, że ten odkryty nowo rad działa na skórę. Jak to się stało? A to przez również przypadek, bo Becquerel wsadził sobie jakiś taki grudkę tego, tych soli radowych, przepraszam, do kieszeni i chodził kilka dni z tym. I później zauważył, że ma jakieś odczyny po prostu na skórze. I okazało się właśnie, że promieniowanie działa na naskórek, a ponieważ może zniszczyć skórę taką normalną, to może zniszczyć również nowotwór na skórze. I właśnie na samym początku używano radu do niszczenia nowotworów na skórze. Przy czym to nie było tak, że grudkę, prawda, dawano sobie na rękę, tylko małżonkowie Curie wymyślili, że te sole uranowe można dać do takiej szklanej tubki i właśnie tą tubką napromieniano różne nowotwory. No właśnie tutaj jest to, że nosił przez nawet 14 dni. I w 1902 roku już w Wiedniu zastosowano taką rurkę w leczeniu raka gardła. Następnie w 1904 roku w Nowym Jorku wszczepiono właśnie te rurki radowe bezpośrednio do guza, co właśnie przyczyniło się do powstania takiego nowego działu brachyterapii śródtkankowej. A w 1909 roku zastosowano właśnie te tubki radowe w ginekologii, czyli po prostu do naturalnej jamy naszego ciała. Jeszcze chcę wam opowiedzieć o takiej bardzo ciekawej okresie. To były mniej więcej lata międzywojenne, no i trochę po wojnie, tak zwana gorączka radowa. Pewnie nie może niektórzy z was słyszeli o tym, że promieniowanie jonizujące było pokazywane właśnie jako coś dobrego, no bo leczy nowotwory, obrazuje nam złamanie, tak? Więc to musi być cudowny lek. No i niektóre oczywiście firmy wymyśliły, żeby zdobyć pieniądze i ludzi trochę ogłupić, no to chcesz być piękna, nie mieć zmarszczek, używaj naszego kremu z radem. Chcesz mieć czyste, lśniące zęby, używaj pasty z radem. No to były najróżniejsze. Nawet jeśli chodzi o to, żeby twoje dziecko było zdrowe, no to używaj nici promieniotwórczych, tak żeby wszelkie zarazki uciekały z twojego dziecka. Także no, oczywiście w większości tych cudownych leków nie miało promieniowania, ale niestety były też takie, które były do picia jako właśnie lecznicze, a po czasie się okazało, że to promieniowanie, które było składnikiem tego leku, wchodziło w kości, zastępowało wapń i po prostu całe kości odpadały. Cała żuchwa, wszystkie więc umierali ludzie z głodu. Po prostu nie mając żuchwy nie mogli jeść. No więc różne rzeczy się działy. W każdym bądź razie później, jeszcze też bardzo jest istotne, że sole właśnie radu świecą w ciemności i to też wykorzystywane było do tego, aby na przykład wskazówki od wskazomierzy, na przykład piloci, jak latają nawet w nocy, żeby były widoczne te wskazówki, żeby wiedzieli, na jakiej są na przykład wysokości. I na całym świecie oczywiście mniej więcej wiedziano, że to praca z promieniowaniem może być niebezpieczna, więc zachowywali pewne środki ostrożności. Natomiast w jednej fabryce w Stanach Zjednoczonych tego nie było. Zatrudniali bardzo młode dziewczyny, które no nie miały praktycznie żadnej wiedzy o promieniowaniu i one, żeby ładniej te wskazówki tą farbą właśnie z radem malować, no to oblizywały po prostu za każdym razem pędzelek, który, uwaga, był promieniotwórczy. No i bardzo szybko odchodziły, bo miały różne dziwne choroby, no ale szybko, ponieważ to była praca bardzo za duże pieniądze, więc szybko na te miejsce tych dziewczyn przychodziły nowe dziewczyny. Jednak no już po dłuższym czasie coraz więcej umierało, właśnie miały różne nowotwory, żuchwy, wypadały im zęby. Także no, nie dało się już tego ukryć. I po wielu, wielu latach batalii zaledwie kilka radowych dziewczyn, które jeszcze wtedy przeżyły, dostały odszkodowanie. To jest taka akurat no, negatywna, no ale to jest niestety wykorzystywanie producentów tych środków, żeby po prostu wycisnąć pieniądze. Wracamy do brachyterapii. Na samym początku, jak się domyślacie, właśnie brachyterapia polegała na napromieniowaniu radem, czyli to jest głównie promieniowanie alfa. Ponieważ promieniowanie alfa, tak jak wam mówiłam, można zatrzymać kartką papieru, więc nie do wszystkich nowotworów docierało to promieniowanie. Dlatego bardzo istotnym punktem było w 1934 roku wykrycie sztucznej promieniotwórczości przez właśnie córkę Irenę Marii, córkę Marii i jej męża. Ponieważ jeśli już można było wytworzyć sztucznie pewne izotopy, to można było wręcz zaplanować tak izotop, żeby on był przydatny właśnie w celach klinicznych. Raz, żeby to była jak najmniejsza właśnie taka tubeczka, żeby mogła wejść swobodnie do jamy ciała. Dwa, żeby to była na tyle wysoka aktywność, żeby można dosłownie chwilę napromienić nowotwór i później wyjąć, tak? I żeby to był też w miarę krótkożyciowy izotop. No i tak, w latach 50., w 1956 roku odkryto izotop Iridu-192, który praktycznie do tej pory jest stosowany w brachyterapii. No i co też jeszcze było ważne w brachyterapii, największą dawkę oprócz pacjenta przyjmował personel medyczny, praktycznie jeszcze większą, no bo on był cały czas, pacjent dostawał dawkę i wychodził, personel był cały czas i oni też bardzo często chorowali, więc takim dużym postępem brachyterapii było tak zwane bezdotykowe ładowanie, tak? Czyli wprowadzanie automatycznie do ciała przez urządzenie w takich rurkach. Może wam pokażę. O, właśnie w ten sposób. Tu to jest takie urządzenie, w którym jakby stacjonują te tubki radowe i przez te wężyki tutaj są wysuwane i tu na przykład jest tylko sama maska, oczywiście ja nie mogłam z pacjentem tego zrobić, tego zdjęcia. Taka maska, która właśnie imitowała nowotwór na skórze i właśnie tu jest też plan leczenia. To są poszczególne, te kropki to są po prostu postoje tego źródła co kilka sekund, tak żeby po prostu w miarę całą objętość nowotworu objąć. Tak właśnie wygląda współczesne urządzenie do brachyterapii. Przejdźmy dalej, jeśli chodzi o teleradioterapię. Tele, czyli z dalszej odległości, tak? Nie bliska, tylko z dalszej odległości. Oczywiście teleradioterapii nie mogłoby być bez odkrycia promieniowania X. Ponieważ w takich aparatach głównie to jest właśnie albo promieniowanie X, albo elektrony. I na przykład oprócz obrazowania promieniowaniem rentgenowskim stwierdzono na przykład 29 stycznia, czyli praktycznie miesiąc po ogłoszeniu, zastosowano promieniowanie rentgenowskie u pacjentki z rakiem piersi. I to był taki pojedynczy zabieg, trwał około 1 godziny, co przyniosło w miarę jakiś pozytywny skutek, więc to zachęciło później lekarzy do stosowania tego promieniowania, także właśnie do napromieniania nowotworów. Tu na przykład macie zdjęcie pacjentki, która miała przy oku jakiś nowotwór skóry i właśnie też takim jeszcze prymitywnym urządzeniem była napromieniana promieniowaniem właśnie X. W 1896 również kilka zapewne miesięcy później pacjentka to właśnie z rakiem żołądka była napromieniana już frakcjami, czyli takimi okresodawkami, tak, że po prostu co jakiś czas, co kilka dni była napromieniana przez około 15-30 minut. I co było fajniejsze od brachyterapii, tak jak wam powiedziałam, w radzie było promieniowanie alfa, które praktycznie tylko docierało do skóry i może troszkę dalej. W promieniowaniu X to już było o tyle fajne, że można było sięgnąć w głąb ciała. I praktycznie do lat 50. testowano cały czas, ile frakcji ma być, jakie dawki, przez ile minut napromieniać. I dopiero w latach 50. pojawiła się taka koncepcja w ogóle, jak się planuje leczenie. Lata właśnie 1950-1980 było erą megawoltową, gdzie właśnie były już takie pierwsze aparaty medyczne, które napromieniowały i właśnie tak jak mówiłam, promieniowaniem X i elektronami, ale zauważono, że no, mamy na przykład serce, ale wokół serca są narządy, które nie chcemy, żeby były napromienione, no ale one są na tej drodze, tak? Więc wymyślono, że można by było napromieniać takimi, na przykład elektronami, nie elektronami, przepraszam, protonami. Tak jak tu widzicie, leci sobie proton i na samym początku, około 10 cm, ma bardzo niską dawkę i wyświeca jakby całą swoją energię, powiedzmy na odległości 15-16 cm. I wtedy on bardzo precyzyjnie trafia w określoną część ciała. I to są tak zwane wiązki hadronowe. Są to albo właśnie prędkie neutrony, albo protony, albo też inne jony, jak na przykład węgiel, czy azot, czy tlen. Oczywiście raz takie wiązki hadronowe nie do wszystkich rodzajów nowotworów są, można wykorzystać. Dwa, są to też bardzo droga sprawa. I my w Polsce na przykład mamy w Krakowie tylko jeden szpital, który oferuje wiązki hadronowe. W większości szpitali są to po prostu fotony i elektrony. Dobrze, teraz mamy 15 minut, przejdziemy do zakładu radioterapii. Oczywiście jak wszędzie jest najważniejsza pielęgniarka, ale oprócz tego jest oczywiście lekarz, technik i fizyk medyczny. I teraz jak myślicie, fizyk medyczny co robi w szpitalu onkologicznym? Maszyny, czyli? No bardziej bym powiedziała akceleratory medyczne. No ale oczywiście dobrze. Co jeszcze może robić oprócz tego? Jakie wyniki? Ale z drugiej strony, jeśli dostajecie jakiś opis, to zwykle przez kogo jest robiony? Przez lekarza, no właśnie. Tak, aczkolwiek no, fizyk medyczny nie ma takich uprawnień. I dlatego zwykle dostajemy opis właśnie przez lekarza. No to skupmy się na tych nowotworach, tak? Szpital onkologiczny, czyli nowotwory. Co to może robić fizyk? Tak, tak, czyli? Czyli tak zwane planowanie leczenia. Moi drodzy, właśnie lekarz daje tylko wytyczne. Przy takim nowotworze, no to musi być końcowa dawka, powiedzmy 80 grejów. A to fizyk medyczny musi wymyśleć właśnie, jak skierować poszczególne wiązki z tego akceleratora tak, żeby pacjent otrzymał w nowotwór maksymalną dawkę, a w narządy krytyczne minimalną dawkę. I to jest czasami zabawa, no wszystko w zależności od umiejscowienia nowotworu, zabawa albo w minuty, albo w godziny, albo w dni. Różnie to bywa. Tak jak właśnie sprawowanie pieczy nad urządzeniami, co kolega powiedział, wszystkie testy dzienne, miesięczne, roczne, to właśnie musi być pod kontrolą fizyka. I no i właśnie te najważniejsze to wykonywanie planów leczenia, co też się jest dużą odpowiedzialnością, bo najpierw dostajemy, jako fizyk medyczny dostaje zdjęcie z tomografii komputerowej. Lekarz tylko obrysowuje, chyba tu niestety nie mam, a właśnie mogę wam tu pokazać. O, lekarz obrysowuje, tu jest na przykład guz, to jest chyba pęcherz moczowy, znaczy przy pęcherzu moczowym, tu są jakieś narządy krytyczne i lekarz nam tylko obrysowuje mniej więcej na przykład sam nowotwór i jeszcze jakiś taki margines z nowotworami, a my musimy właśnie, tu jest akurat w brachyterapii, wymyśleć, co ile na przykład tam milimetrów to źródło się ma zatrzymać, tak żeby właśnie objęło cały obszar nowotworu. No i cóż, chciałam jeszcze teraz podsumować cały mój wykład, bo chciałam wam udowodnić, że promieniowanie jonizujące od samego praktycznie początku naukowcom przyświecało to, żeby pokazać pokazać to, że promieniowanie jest jonizujące, jest dobre dla ludzkości. I tu mam takie podsumowanie, jeśli chodzi o promieniowanie jonizujące. Źle, bo około 500 000 osób zginęło od bomby jądrowej, od różnych sytuacji w elektrowniach jądrowych. To jest oczywiście około przybliżone, ponieważ no nie da się stuprocentowo stwierdzić, czy dany nowotwór był od tego, że został ktoś napromieniony przy wypadku, czy miał naturalnie, tak? Bo naturalnie też nowotwory występują, tylko, nie tylko od promieniowania. Więc to jest około 500 000 żyć, które no, przez promieniowanie zostało pochłonięte. Ale za to około 1 miliarda rocznie na świecie albo się robi badania dzięki obrazowe dzięki promieniowaniu jonizującym, albo leczy się nowotwory. To są około 1 miliarda rocznie, tak? Więc te liczby myślę, że pokazują, że jednak bardzo dobrze, że promieniowanie jonizujące zostało odkryte. No mogę wam od razu powiedzieć, że po studiach nie zostaniecie fizykiem medycznym, bo to trzeba jeszcze zrobić taką specjalizację, jak sobie lekarz robi specjalizację też, trwającą no, kilka lat i wtedy dopiero możecie uzyskać tytuł technika i wtedy, no też wiadomo, są większe pieniądze, no i chętniej zatrudnia wtedy takiego fizyka szpital. Także to nie jest tylko 5 lat, ale plus dodatkowe lata pracy. Ale patrząc później na przykład pacjentów, którzy zostali wyleczeni, no to jest nagroda. Patrząc na pacjentów, którzy nie przyszli na napromienianie, bo umarli, no to jest to jest kara. No taka kara, powiedzmy, tak, że się nie udało. Jak widzicie, w promieniowaniu jonizującemu też towarzyszyły przypadki. Ale myślę, że na świecie nie ma przypadków, że to tak musiało być, że akurat nie było słońca, tak, no i wstawił próbki do szuflady, no i odkrył promieniowanie, tak. Albo była niedaleko klisza fotograficzna, która rozjaśniła się blaskiem promieniowanie X. Także dziękuję bardzo serdecznie.